Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Czytać, aby być mądrym. Przed mikrofonem Katarzyna Cegielska z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Drodzy radiosłuchacze, jest sierpień, czas wakacyjny. W najbliższą sobotę będziemy obchodzić święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, które w polskiej tradycji znane jest także jako święto Matki Bożej Zielnej, a stanowi to nawiązanie do kwiatów oraz ziół święconych tego dnia w kościołach. Może przypomnijmy sobie krótko jeszcze kilka informacji na temat tego święta, zanim przejdziemy tematycznie do pierwszej z omawianych dzisiaj pozycji. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny obchodzona jest od V wieku i zalicza się do najstarszych świąt maryjnych w Kościele. Przypomina ona bowiem o Wniebowzięciu Maryi jako nieśmiertelnej Matki Syna Bożego. W Kościele Zachodnim święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny obchodzone jest 15 sierpnia, natomiast wschodnie kościoły posługujące się kalendarzem juliańskim obchodzą je 13 dni później, czyli 28 sierpnia. W VI wieku cesarz bizantyjski Maurycy polecił obchodzenie tego święta w całym kościele wschodnim. W VII wieku pod wpływem klasztorów wschodnich święto przeniesiono do kościoła rzymskokatolickiego. Papież Pius XII ogłosił 1 listopada 1950 roku prawdę o Wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny jako dogmat wiary katolickiej w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus. Kult Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny praktykowany był już we wczesnym chrześcijaństwie. Według jednej z legend, w dzień zaśnięcia Najświętszej Marii Panny zjechali się apostołowie z oddalonych krańców ziemi, by pochować ciało Matki Zbawiciela u podnóża Góry Oliwnej. Przy zaśnięciu Marii nie było jednak Tomasza, który po spóźnionym przybyciu prosił o otwarcie grobu Marii. Gdy odsłonięto kamień, znaleziono pusty grób, a w miejscu ciała Matki Bożej leżały pachnące lilie i wianki kwiatowe. Dlatego też w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny święci się w kościołach kwiaty i zioła. Święto Wniebowzięcia należy do najstarszych na ziemiach polskich uroczystości maryjnych. Potwierdzeniem tego jest wybór Najświętszej Marii Panny na patronkę metropolii gnieźnieńskiej w X wieku. W kościele katolickim dni poprzedzające uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny są tradycyjnie okresem pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. Stało się już wielowiekową tradycją, że w tym dniu przybywają na Jasną Górę do Częstochowy liczne pielgrzymki piesze z całej Polski. Na XI wiek przypadają początki pielgrzymek chrześcijańskich. Mimo wielu zawirowań naszej historii, pielgrzymki przetrwały do dziś. W chwilach ciężkich i trudnych niosły nadzieję, dodawały sił, integrowały naród. Obecnie uczestniczy w nich około 5 do 7 milionów osób rocznie. Drodzy radiosłuchacze, mam przed sobą książkę Teresy Mazur, Ojców naszych obyczajem. I tutaj również znajdziemy informacje na temat maryjnego święta, jakim jest uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przypomnę, że książka Ojców naszych obyczajem przeprowadza nas przez cały rok kalendarzowy, a właściwie cały rok liturgiczny, gdyż książka podzielona jest na cztery części, zaczyna się od zimy, od czasu Adwentu. Posłuchajmy, co Teresa Mazur pisze na temat święta Matki Bożej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W początkach sierpnia rozpoczynały się jak kraj długi i szeroki przygotowania do jasnogórskich pielgrzymek, tym gruntowniejsze, im dalej jakaś miejscowość leżała od sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, obwołanej Królową Polski Najświętszej Pannie. W dzień święta Wniebowzięcia lud składał dziękczynienie za opiekę nad polami, sadami i ogrodami oraz tymi, którzy trudzili się przy ich uprawie. Szły także pielgrzymki z miast, niosąc jasnogórskiej pani modlitwy i ofiarowania w rozlicznych intencjach. Powszechne sierpniowe pielgrzymowanie Polaków trwa do dziś. Jest to swoisty narodowy rytuał, stanowiący dowód, że choć straciliśmy nie jeden piękny dawny obyczaj, a z licznych zrezygnowaliśmy bez żalu, gdy stały się anachroniczne, to wciąż zachowujemy wiarę naszych ojców. Ci wszyscy, którzy z uwagi na stan zdrowia, odległość, obowiązki zawodowe, gospodarskie lub inne przeszkody, nie mogli wyruszyć do Częstochowy, w dniu 15 sierpnia oddawali cześć Maryi w bliższym miejscu swego zamieszkania, w ośrodkach jej kultu lub w kościołach parafialnych. Niebowzięcie tradycyjnie obchodziło się i obchodzi u nas jako święto Matki Boskiej Zielnej. Tego dnia bowiem dokonuje się u ołtarzy poświęcenia przynoszonych przez wiernych wiązanek z kłosów, ziół, kwiatów, gron drobnych owoców, symbolizujących to wszystko, co z Bożej łaski i za orędownictwem Najświętszej Panny urodziła ziemia na pożytek ludziom. Niegdyś poza wiązankami, które każdy z osobna niósł do kościoła, splatano również wielkie wieńce zwane brogami. Niektóre posiadały tak pokaźny ciężar i rozmiary, że trzeba je było wieść do poświęcenia na wozie. Brog był daniną od całej wsi. Sporządzano go z najdorodniejszych kłosów i najpiękniejszych kwiatów. Zaś przygotowujący brog starali się, by przyćmił swą ozdobnością i kunsztem wykonania inne wieńce. Brogi ustawiano do poświęcenia przed kościołem. Po nabożeństwie wszyscy dokładnie je oglądali, a później przez wiele jeszcze dni komentowali tę jedyną w swoim rodzaju wystawę. Zarówno w małych wiązankach, jak i w brogach nie mogło zabraknąć roślin, które ludowe nazwy zrodziły się z kultu maryjnego. Były więc włoski Najświętszej Panny, gatunek trawy o wiotkich, cieniutkich, złocistych źdźbłach, warkoczyki Najświętszej Panienki, dziewanna drobnokwiatowa oraz Matki Boskiej Łezki, groszek pachnący, a także Matki Boskiej Pantofelki, polna odmiana przepyszlinu, czyli lwiej paszczy, i koszyczki Panny Maryi, liliowo lub różowo kwitnąca werbena. Przyniesione do izby poświęcone bukiety, podobnie jak palmy wielkanocne, umieszczano u wizerunków świętych lub zawieszano nad framugami okien, jako ochronę przed piorunami. Gdy zioła w wiązance wyschły, używano ich do różnych celów, wierząc, że sprowadzą szczególną przychylność Matki Chrystusowej. Proszek z roztartych ziół sypano do poduszeczek niemowląt na zdrowy sen i do trumien pod głowy zmarłych na wieczny odpoczynek. Wyjeżdżającym za chlebem z domu i kraju dawano na drogę zawiniętą w płótno garść ziemi z ojcowizny, przemieszaną z drobną odrobiną święconych ziół, aby nie zapomnieli ojczyzny i wiary. Po szczypcie ziela Matki Boskiej, oszczędnie, by na cały rok wystarczyło, dodawano do wszystkich sporządzonych w domu leczniczych naparów dla ludzi i zwierząt, aby podnieść ich skuteczność. Drodzy radiosłuchacze, tyle z książki Teresy Mazur, Ojców naszych obyczajem. Książka ta została wydana w Lublinie przez Fundację Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej. Thank you. Drodzy radiosłuchacze, przeglądaliśmy książkę Ojców Naszych Obyczajem Teresy Mazur i mówiłam o uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przed nami 15 sierpnia, w najbliższą sobotę. Teraz cofnijmy się o jeden dzień. Cofnijmy się do 14 sierpnia, bowiem przed świętem wniebowstąpienia, wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego. 14 sierpnia to rocznica narodzin dla nieba tego właśnie świętego. Rajmund Kolbe urodził się 8 października 1894 roku w Zduńskiej Woli. Jego rodzice Juliusz i Marianna z Dąbrowskich byli tkaczami. W poszukiwaniu pracy krótko przebywali w Łodzi, a następnie w Pabianicach, gdzie Rajmund spędził dzieciństwo. Uczył się w domu, tylko przez rok chodził do miejscowej szkoły handlowej. W 1907 roku razem ze starszym bratem podjął naukę w małym seminarium franciszkanów we Lwowie, gdzie też obaj w 1910 roku wstąpili do zakonu. Wraz z suknią zakonną otrzymał imię Maksymilian. W 1912 roku wysłano go na studia do Rzymu. Tam uzyskał doktorat z filozofii na Uniwersytecie Gregorianum w 1915 roku, a z teologii w 1919 na Wydziale Ojców Franciszkanów. W Rzymie też przyjął święcenia kapłańskie w 1918 roku. Rok później wrócił do Polski i podjął wykłady w seminarium Ojców Franciszkanów w Krakowie, które po roku przerwał z powodu gruźlicy płuc. W Rzymie założył wraz z kolegami w 1917 roku Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, które po powrocie do kraju szerzył najpierw w środowisku zakonnym, a w 1920 roku także wśród świeckich. Ma ono cel apostolski, pogłębianie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za przyczyną niepokalanej, jak czytamy w pierwszym jego statucie. Dla realizacji celu stowarzyszenia i dla utrzymania kontaktu z jego członkami ojciec Maksymilian zaczął od stycznia 1922 roku wydawać w Krakowie miesięcznik Rycerz Niepokalanej. Pod koniec tegoż roku, przeniesiony do Grodna, zorganizował tam wydawnictwo, a miesięcznik zaczął pełnić rolę pisma katechetycznego dla masowego czytelnika. W 1927 roku założył pod Warszawą klasztor wydawnictwo Niepokalanów, który wkrótce stał się znaczącym katolickim ośrodkiem prasowym i wydał kilka wielonakładowych miesięczników, a od 1935 roku także tani dziennik katolicki, Mały Dziennik. W 1930 roku święty Maksymilian wyjechał do Japonii i tam zaczął wydawać japoński odpowiednik Rycerza Niepokalanej, a wkrótce założył także Japoński Niepokalanów. Rozpoczął organizację podobnych ośrodków w Chinach i Indiach. W 1936 roku sprowadzono go do Polski, aby pokierował Niepokalanowem, który stał się największym klasztorem katolickim na świecie. W chwili wybuchu II wojny światowej było tam 700 zakonników i kandydatów. Jego działalność bowiem opierała się na pracy zakonników, których liczbę wciąż pomnażali nowi kandydaci, choć wspólnota prowadziła życie bardzo surowe i ubogie. Wojna zatrzymała tę działalność. Zakonnicy musieli rozjechać się do domów, a pozostałych około 40 razem ze świętym Maksymilianem Niemcy aresztowali 19 września 1939 roku. Po powrocie święty Maksymilian zorganizował w klasztorze ośrodek usług dla okolicznej ludności i oddał się pogłębianiu formacji pozostałych przy nim współbraci. 17 lutego 1941 roku znów został aresztowany razem z 4 bliskimi współpracownikami. Przesłuchiwano go na Pawiaku, a w maju przewieziono do Oświęcimia, gdzie stał się numerem 16670 i w powszechnie znanych okolicznościach ofiarował się dobrowolnie na śmierć głodową za współwięźnia, ojca rodziny. Zmarł dobity zastrzykiem trucizny 18 sierpnia 1941 roku. Święty Maksymilian drodzy radiosłuchacze, prowadził działalność religijną, dążył do osiągnięcia celu nakreślonego w Ewangelii, a zatem zbudować Królestwo Boże, czyli wspólnotę chrześcijan żyjących według wzoru Chrystusa i Jego Matki. I też z uwagi na to życie, na to dążenie do celu nakreślonego w Ewangelii, papież Paweł VI ogłosił go błogosławionym w 1971 roku, a ojciec święty Jan Paweł II ogłosił go świętym 10 października 1982 roku. Przede mną książka ojca Władysława Kluza, 47 lat życia. Książka niezwykle ciekawa, chronologicznie przeprowadzona, zostało w niej przeprowadzone porównanie biografii dwóch postaci, właśnie ojca Maksymiliana, męczennika obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, oraz Rudolfa Hessa, twórcy i komendanta tegoż obozu. Obaj żyli 47 lat i obu też los zaprowadził do Oświęcimia, jednak w jakże innym charakterze. Kto wygrał ten Oświęcim? Dla nas odpowiedź na to pytanie jest prosta. Dlaczego? Ponieważ wiemy, jak święty Maksymilian żył, że on całe życie dążył do świętości i tą świętością zarażał swych współbraci. Posłuchajmy fragmentu tejże książki, książki Władysława Kluza, 47 lat życia. Często powtarzał ojciec Kolbe swoim braciom zakonnym: naszym fachem jest uświęcenie. Żądam od was, żebyście byli świętymi, i to nie byle jakimi, ale wielkimi świętymi. A na czym polega świętość? Pewnego dnia zapytał młody zakonnik. Ojciec Maksymilian uśmiechnął się swoimi niemal dziecięcymi oczyma. Daj mi, dziecko, kawałek kredy. Zaraz wypiszę wam na tablicy formułkę świętości. Zobaczycie, że to wcale nie trudna rzecz. Z wielką rozwagą napisał: małe w równa się wielkie w. Oto formułka świętości, niezawodna. Kto ją zastosuje w życiu, uświęci się na pewno. A cóż oznaczają te litery? To takie proste. Małe w to nasza ludzka wola. Wielkie w to wola Boża. Gdy te w idą wbrew sobie, wtedy jest źle. Wtedy nie ma mowy o świętości. Jeżeli natomiast złączysz je znakiem równości, jeżeli utożsamisz własną wolę z wolą Bożą, wtedy, drogie dzieci, świętość pewna. Czegóż bowiem chce Bóg? Żebyś był święty. Jeżeli ty chcesz tego samego, co Bóg, będziesz święty. To takie proste, jak 2 plus 2 równa się 4. Łatwo to, ojcze, napisać, rzucił uwagę jeden z braci, ale trudno zastosować w życiu. Trudno by było, odpowiedział ojciec Maksymilian, gdyby nie było niepokalanej. Ona jednak pierwsza wymościła drogę między naszą wolą a Bożą. Ona pierwsza swoim fiat, niech się stanie, wysłużyła nam łaskę świętości. Kto jej zawierzy bez reszty, na przepadłe. Temu ona jakby nagina wolę ku woli Bożej. Świętość nasza to jej sprawa, jej robota, jej chwała. Ale gdzie takim grzesznikom jak my nawet marzyć o świętości? Źle, drogie dziecko, rozumiesz miłość niepokalanej. Święty Bernard mówi, żeby zawsze we wszystkich trudnościach wzywać jej imienia. Powinniśmy do niej biec jak do najmilszej matki. Gdy dziecko widzi zbliżające się niebezpieczeństwo, to co robi? Krzyczy: mamo! A schowawszy się pod fartuszek, jest spokojne i wie, że nic złego mu się nie stanie. Matka ziemska nie może od wszystkich niebezpieczeństw uratować, ale Matka Niebieska wszystko może i zawsze uratuje, bylebyśmy wzywali ją na pomoc. Powiedziałbym, że to jest tajemnica szybkiego uświęcenia. Nawet po upadkach nie wolno się smucić, ale trzeba oddać się niepokalanej. Niech sama naprawi, niech ona sama zaradzi, gdyż do niej należymy. Czasem niepokalana dopuszcza nasz upadek, by wyleczyć nas z pychy. Diabeł zaś wstrzykuje nam wtedy nieufność i upadek ducha, co jest właśnie oznaką pychy. Nie załamujcie się, moje dzieci, gdyż każdy grzech, choćby najcięższy, może stać się szczęśliwą winą, taką felix culpa, która prowadzi nas w pokorze i pokaże, co warta nasza biedna wola oderwana od woli Bożej. Nie zawsze będę z wami, ale póki jestem, powtarzać będę wciąż. Kochajcie niepokalaną. Powiadam wam, że z nią nie ma takiego aktu heroicznego, którego nie moglibyście wykonać. Nie ma takiej próby, na którą nie moglibyście się zdobyć. Ona jest pośredniczką wszystkich łask i uświęcicielką naszą. Gdzie to ojciec wszystko wyczytał? Zadał z prostotą pytanie jeden z braci. Skąd to ojciec wszystko wie? Moje dziecko, w tych sprawach dalej zajdziesz na kolanach niż mózgiem. Ojciec Maksymilian bardzo się obawiał, żeby bracia nie przeoczyli w wielości prac zewnętrznych tej właśnie mądrości zdobywanej na kolanach. Dlaczego w rozmowach czy na konferencjach tak bardzo zawsze bronił priorytetu modlitwy? Pamiętajcie, dzieci, powtarzał, że działanie na zewnątrz jest tylko nadwyżką tego, co mamy w duszy. Nie zapominał o braciach pozostawionych w Nagasaki. Te prawdy, które bezpośrednio wszczepiał w serca i umysły współbraci w polskim Niepokalanowie, przekazywał do ogrodu Niepokalanej w Japonii drogą pocztową. Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj w audycji Czytać, aby być mądrym przeglądamy książkę 47 lat życia ojca Władysława Kluza. Na pewno sam tytuł tejże książki jest bardzo wymowny. Zastanawiamy się, czy 47 lat życia to długi czas. W porównaniu z wiecznością jest na pewno błyskiem, jeżeli chodzi jednak o życie doczesne, wystarczającym okresem, aby człowiek stał się symbolem bądź heroizmu, bądź bestialstwa na długie wieki historii ludzkości, jak czytamy we wstępie tejże książki. Udowodnili to dwaj ludzie przez 47 lat swego życia w tym samym okresie historycznym. Więcej, pierwsze ich lata życia były bardzo podobne do siebie. Obaj byli ministrantami, często przystępowali do spowiedzi i przyjmowali komunię świętą. Marzyli o kapłaństwie i pracy w roli misjonarzy. Obaj dobrze się uczyli, mieli podobne dyspozycje psychiczne, zamiłowanie do nauk ścisłych i zdolności organizacyjne. Z czasem obaj pragnęli zdobyć dla swoich ideałów cały świat i to drogą ślepego posłuszeństwa. W roku 1941 ich drogi się skrzyżowały. Spotkali się po raz pierwszy i ostatni. Jeden z nich to ojciec Maksymilian Kolbe, twórca i gwardian Niepokalanowa, wówczas więzień oświęcimski. Drugi to twórca i komendant obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, Rudolf Hess. Ojciec Maksymilian urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli. Zginął śmiercią głodową 14 sierpnia 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, oddając swe życie za nieznanego mu człowieka, skazanego na śmierć. Rudolf Hess urodził się 25 listopada 1900 roku w Baden-Baden. Został powieszony 16 kwietnia 1947 roku w Oświęcimiu na mocy wyroku Polskiego Najwyższego Trybunału Narodowego za stworzenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i za wzięcie udziału w zabójstwie około 3 milionów ludzi. Jeden z nich stał się symbolem heroicznej miłości bliźniego, drugi symbolem nienawiści człowieka do człowieka. Jak doszło do tego, skoro ich pierwsze lata były tak bardzo podobne do siebie, a dyspozycje psychiczne niemal identyczne? Książka 47 lat życia oparta jest tylko na nagich faktach, dzisiaj już historycznych, i ma ona pomóc czytelnikowi w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie, które staje przed każdym uczciwie myślącym człowiekiem. Każdy rozdział książki przedstawia pewien odcinek czasu, w którym równocześnie żył Rajmund w zakonie Maksymilian Kolbe i Rudolf Hess. Pierwsza część każdego rozdziału jest poświęcona ojcu Maksymilianowi, to część A, druga Hessowi, część B. W ten sposób czytelnik może lepiej poznać 47 lat życia tych, którzy stali się skrajnymi symbolami XX wieku. Zachęcam, drodzy Państwo, do lektury książki Władysława Kluza 47 lat życia. Na pewno to dobra, bardzo pouczająca opowieść o życiu dwóch ludzi. Drodzy radiosłuchacze, nasz czas niestety dobiega końca. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w kolejnej audycji Czytać, aby być mądrym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.